Deszcz czynił się coraz bardziej lodowaty i zacinał coraz okrutniej. Wiatr szumiał, wył, przejmował ubranie, skórę i mroził krew w żyłach. Tak przeszła ta długa listopadowa noc, w czasie której zwątlały siły wojowników islamu i rozpacz wraz z przeczuciem klęski owładnęła ich sercami. Na samym świtaniu Janisz Basza raz jeszcze udał się do Husseina z radą, by cofnąć się w bojowym porządku aż do mostu na Dniestrze i tam ostrożnie poczynać grę wojenną. Bo jeśli, mówił, wojska nie oprą się zapędowi jazdy, wtedy przez most na drugą stronę się schronią i rzeka da im zasłonę. Kiaja, dowódca Janczarów, był jednak innego zdania. Sądził on, że już na Janiszową radę za późno, a przy tym obawiał się, iż gdy rozkaz cofania się zostanie ogłoszony, wnet popłoch ogarnie całe wojsko. Spachia przy pomocy drzamaku powinna wytrzymać na sobie pierwszy impet jazdy niewiernych, choćby też wszystka przy tym wyginąć miała. Przez ten czas Janczarowie przybędą jej w pomoc, a gdy pierwszy impet niewiernych zostanie powstrzymany, być może, iż Bóg ześle zwycięstwo. Tak radził Kiaja i Husein poszedł za jego radą. Konne tłumy komunika tureckiego wysunęły się naprzód, Janczarowie zaś i Drzamak stanęli w sprawie za nimi koło namiotów Husseina. Głębokie ich zastępy, wspaniale i groźne, przedstawiały widok. Białobrody Kiaja, lew Boży, który aż dotąd do zwycięstw tylko prowadził żołnierzy, przelatywał zwarte ich szeregi, krzepiąc ducha, podnosząc dawne boje i dawne przewagi wspominając. Im zaś także milszą była bitwa niż owo bezczynne stanie w slocie dżdżu, w oczekiwaniu i na wichrze przejmującym ciało do kości. Więc choć zgrabiale ich ręce zaledwie utrzymać mogły Janczarki i Dzidy, cieszyli się jednak, iż się w walce rozgrzeją. Z daleko mniejszym sercem czekała na atak Spachia. Raz dlatego, że na nią miał przyjść pierwszy zapęd, a powtóre, że służyło w niej wielu mieszkańców Azji Mniejszej oraz Egipcjan, którzy nadzwyczaj na chłody czuli, zostali półżywi po owej nocy. Konie ucierpiały także niemało i lubo w świetne, przyodziane rzędy stały z pozwieszanymi ku ziemi nozdrzami, z których buchały klęby pary. Ludzie z twarzami silnymi o zgasłym spojrzeniu ani myśleli o zwycięstwie. Myśleli tylko, że śmierć lepsza od takiej męki, w jakiej zeszła noc ostatnia, a najlepsza ucieczka do domowych pieleszy pod gorące promienie słońca. W polskich wojskach kilkunastu ludzi, nie mających dostatecznej odzieży, zmarzło nad dniem przy walach. W ogólności jednak piechoty i jazda przetrzymały zimno daleko lepiej od Turków, bo ich krzepiła nadzieja zwycięstwa i wiara ślepa niemal, że skoro hetman postanowił, by kostnieli na slocie, to niechybnie ta męka im na dobro, Turkom, na zło i zgubę wyjść musi. Powitali wszelako i oni pierwsze blaski poranku z radością. W tej samej porze pan Sobieski pojawił się na walach. Zorzy nie było tego dnia na niebie, ale zorza była w jego twarzy, bo gdy zmiarkował, iż nieprzyjaciel chce mu wydać bitwę w obozie, już był pewien, że dzień ten straszliwą klęskę Mahometowi przyniesie. Więc jeździł od pułku do pułku, powtarzając: za kościoły pohańbione, za bluźnierstwa Najświętszej Pannie w Kamieńcu, za krzywdy chrześcijaństwa i Rzeczypospolitej, za kamieniec! Żołnierze zaś spoglądali groźnie, jakby chcąc mówić: ledwie już stoim, puść, wielki hetmanie, a obaczysz. Blade i szarawe światło poranku stawało się z każdą chwilą jaśniejsze. Z tumanu wychylały się coraz wyraźniej szeregi lbów końskich, postacie ludzkie, kopie, proporce, wreszcie regimenta piechoty. Naprzód też one poczęły poruszać się i płynęły we mgle ku nieprzyjacielowi, jakby dwiema rzekami po bokach jazdy. Potem ruszyła lekka jazda, zostawując tylko środkiem szeroki szlak, którym w chwili stosownej miała skoczyć huzaria. Każdy dowódca regimentu w piechocie, każdy rotmistrz miał już instrukcję i wiedział, co mu czynić należy. Artyleria pana Kąckiego poczęła odzywać się coraz potężniej, wywołując ze strony tureckiej również potężne odpowiedzi. Wtem zagrzmiała muszkietowa palba. Okrzyk ogromny rozległ się po całym obozie. Atak był rozpoczęty. Przesłaniało widok mgliste powietrze, ale odgłosy walki dochodziły do miejsca, w którym stała huzaria. Słychać było strzały, szczęk broni, krzyki ludzkie.